Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem w studiu porad będą pani Monika i pan Marcin Gajdowie. Będziemy łączyć się telefonicznie, tak jak zapowiadałam w ubiegłym tygodniu. Kontynuujemy dzisiaj zagadnienia związane z rozwojem osobistym człowieka dojrzałego. Pani Monika i pan Marcin Gajdowie są pedagogami, terapeutami, psychoterapeutami. Pan Marcin również lekarzem i teologiem. Czy państwo nas słyszycie?
Tak, słyszamy. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja również cieszę się z tego spotkania. Dzisiaj, drodzy państwo, będziemy mówić o poczuciu wartości. No, ja myślę, że na kanwie tych wszystkich dotychczasowych spotkań można by wysnuć taki wniosek, że rozwój dokonuje się, no niestety, drodzy państwo, ale niemal zawsze w takim dyskomforcie emocjonalnym, jak to autorzy spotkań nam tutaj mówili. I dlatego też dziękuję za to, że mówiliście państwo o tym, że nie należy się wycofywać z tych uczuć nieprzyjemnych, należy, gdyż właśnie wtedy można doświadczyć głębokiej przemiany. I dlatego jakby takim wstępem dzisiaj chciałabym zaprosić państwa do wejścia właśnie w kolejne rozważania o poczuciu wartości, ponieważ czasami mówimy, że jakiś człowiek ma wysokie czy niskie poczucie wartości, albo że po rozstaniu na przykład z jakąś tam ukochaną osobą spadło to poczucie wartości danej osobie. A państwo w swojej książce piszecie, że określenie to niskie poczucie wartości jest właśnie według was nie do końca właściwie. Czy moglibyście państwo to wyjaśnić?
Tak, no rzeczywiście w naszej książce Rozwój jak współpracować z łaską sporo na ten temat piszemy. Wydaje nam się to dość takie istotne odkrycie w zasadzie. Nigdzie więcej nie spotkaliśmy się z takim sposobem myślenia, który nam się wyłonił w wyniku naszej pracy spotkań z ludźmi. Tak potocznie mówimy, że ktoś ma niskie poczucie wartości. Pracujemy na tym, żeby podwyższyć jego poczucie wartości. Jednak gdy tak się trochę głębiej pospotykaliśmy z ludźmi, też jakby kontaktując się sami ze sobą, zauważyliśmy, że poczucie wartości jest czymś takim zero-jedynkowym, albo i właściwie nie tyle chodzi o poczucie wartości w życiu, co o kontakt z własną wartością. Albo nie mamy dostępu do własnej wartości, czyli nie mamy dostępu do samych siebie. Zresztą tydzień temu mówiliśmy o ja fałszywym, ja prawdziwym, czyli nie mamy kontaktu z ja prawdziwym, albo mamy pełen kontakt z własną wartością i wtedy nie musimy jakby jej budować na zewnątrz. Czasami wydaje się, że jeśli ktoś coś zrobi, prawda, nie wiem, postara się, zda egzamin, zadba o siebie, pójdzie do fryzjera, osiągnie jakiś sukces sportowy, zawodowy, jakikolwiek inny, on czuje się lepiej, ktoś go pochwali, poczuje się lepiej i rośnie mu poczucie wartości. Tak naprawdę rośnie mu nastrój, który przez chwilę związany z tym, że czasami paradoksalnie jego ja fałszywe poczuje się lepiej. Natomiast bardzo szybko okaże się, że nawet jedne, drugie, trzecie studia, kariera zawodowa, sukcesy, to piękny wygląd nie zmieniają jego sytuacji wewnętrznej. Ten człowiek nadal nie akceptuje siebie. W związku z tym nie tyle chodzi o to, żeby mieć większe poczucie wartości, tylko żeby w ogóle skontaktować się z własną wartością, mieć dostęp do siebie. Jeszcze daję Monikę.
No, ty, myślę, że mąż bardzo, bardzo trafnie o tym powiedział, że no, takie nasze właśnie odkrycie, że to nie jest kwestia niskiego poczucia wartości, lecz zbyt wysokich wymagań, jakie właśnie ja fałszywe, o którym mówiliśmy tydzień temu, sobie stawia W związku z tym te zbyt wysokie wymagania, czyli chcę być idealny, wyjątkowy, żeby mi zawsze wszystko wychodziło, żeby nikt nigdy mnie nie skrytykował, a to jest niemożliwe, bo życie takie nie jest. Więc kiedy nas ktoś skrytykuje, coś nie wyjdzie, popełnimy jakiś błąd, to wtedy spadamy na samo jakby dno i wtedy mamy poczucie właśnie, że jesteśmy do niczego, że właśnie wtedy mamy niskie poczucie wartości.
Czym zatem jest to poczucie wartości? Czy my możemy sami sprawić, by ono w nas rosło?
Właściwie to właśnie nie chodzi o to, żeby to poczucie wartości w nas rosło. Tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć kontakt z tym bezcennym kimś, kim sami jesteśmy. Odkryć swoją wartość i to jest coś takiego, co od razu zmienia jakby egzystencję człowieka. Wartość każdego człowieka jest nieskończona. To czasami brzmi szokująco, ale możemy powiedzieć, że w oczach Bożych Adolf Hitler i Jan Paweł II mieli taką samą wartość. To nie jest tak, że jeden z nich miał większą wartość, drugi mniejszą. Chodzi tylko o to, że jednego wartość ujawniła się na zewnątrz, piękno i wartość tego człowieka, a drugiego całkowicie ukryła się, znikła. Można powiedzieć, że wartość nasza jest nieskończona, każdego człowieka, ponieważ Bóg nas chce, Bóg nas stworzył. Stworzyła nas i nadal stwarza i pragnie nas nieskończona miłość. Bóg, który ma nieskończoną wartość, w związku z tym my sami również mamy nieskończoną wartość. I tej wartości nie musimy udowadniać, tej wartości nie musimy w jakimś sensie tworzyć, wystarczy tylko się z nią skontaktować, wejść w pokój serca, odkryć, że jestem naprawdę kimś nieskończenie pięknym. Z tą naszą wartością jest podobnie jak ze złotem. Czy złoto jest na palcu, czy wpadnie w błoto, albo jeszcze coś gorszego może wpaść, to złoto zawsze pozostaje złotem. Jak jest w błocie, to nie widzimy tej wartości. Jak jest na palcu, to ta wartość się ujawnia. I wielu ludzi nie ma kontaktu z własną wartością. Nie ma doświadczenia tego, że są bezcenni. Oczywiście jest to wynik ich doświadczeń z dzieciństwa, gdzie ich wartość była nieodkryta przez rodziców, gdzie nie byli afirmowani, gdzie okazało się, że nie mówiono im: jesteś piękny, kocham cię. Czasami kochano warunkowo za wyniki, za jakieś postępy. To jest również tutaj wielki głos dla rodziców, którzy nas słuchają, ponieważ jeśli właśnie w taki sposób zadaniowy kochają swoje dzieci, to po prostu te dzieci później, jako ludzie dorośli, nie będą mieli doświadczenia tego, że są piękni i wartościowi.
Zatem ten brak poczucia wartości, tak? Możecie Państwo może nam pokazać, jak to się objawia w życiu?
Mhm. No właśnie, to tak jak mówiłam o tym, że jeżeli to nasze ja fałszywe stawia sobie zbyt wysokie wymagania, czyli takie właśnie, tak jak mówiliśmy, nie można mnie skrytykować, nie może mi nie wyjść, czyli jest zbyt duża wrażliwość na swoim punkcie, nadwrażliwość, wszystko bardzo bierzemy do siebie. Jest tak, że przeżywanie jakiejś słabości, porażki jest wtedy no takie, że często te osoby wpadają albo w depresję, albo w jakieś wycofanie. Gdzieś w gabinecie miałam kontakt z takimi osobami, które na przykład w związku z tym, że na jakichś zajęciach ich wypowiedź, pytanie, powiedzmy, zostało jakoś źle odebrane, to postanowiły się już nigdy więcej nie odzywać na tych zajęciach. Czyli to jest coś takiego, że no, jestem do niczego, tak? Czyli mam poczucie właśnie niskiej wartości, które sprawia, że moje życie jest zblokowane. Mam talenty, mam możliwości, ale lęk przed odrzuceniem, lęk przed krytyką, przed tym doświadczeniem właśnie jesteś do niczego, sprawia, że wycofujemy się z pewnych działań, albo unikamy relacji, które są jakoś trudne, albo po prostu bywają nieprzyjemne, bo przecież różnie bywa, ktoś nam, nie wiem, nie tak zareaguje, można skrytykować. Czy objawia się to takim, może być zblokowaniem pewnej spontaniczności, wolności, braku poczucia humoru na swój temat?
Tutaj jeszcze jest kwestia czegoś, co w rozwoju określamy, w naszej książce rozwój określamy jako boskie aspiracje, to znaczy człowiek, który ma niskie poczucie wartości, jakby spojrzeć na to z takiej innej strony, okazuje się, że on w zasadzie funkcjonuje trochę jakby chciał być Bogiem, chociaż on powie, nie, no jestem do niczego, jestem zero i tak dalej, to okazuje się, że podlega takim przymusom, które sprawiają, że później zachowuje się tak, jak Monika tutaj wspomniała przed chwilą. Czyli pierwszy przymus to jest, wszystko musi mi wychodzić, prawda? My zwykli ludzie mamy tak, że nam nie musi wszystko wyjść, nam może coś nie wyjść. Natomiast ludziom z niskim, tak zwanym niskim poczuciem wartości wszystko musi wyjść. Jeśli im coś nie wyjdzie, no to wycofują się z jakiegokolwiek działania. Czyli tak naprawdę chcą być jak Bóg niemalże, prawda? Bo Bogu wszystko, powiedzmy, wychodzi. Drugi boski przymus to jest, wszyscy muszą mnie lubić, szanować, akceptować, prawda? No to znowu jest duży problem, bo jeśli tak jest, że nikt nie może mnie skrytykować, czy że jedna jakaś małe zwrócenie uwagi powoduje, że od razu popadam w rozpacz, no to rzeczywiście lecę na dół ogromny i wycofuję się stopniowo z relacji z ludźmi. Nie podejmuję żadnych działań, no bo anuż się komuś nie spodoba. No a jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. W związku z tym to jest taki boski naprawdę przymus, bo Bóg ma dostawać cześć, prawda, od stworzenia, taką boską cześć. I to niskie poczucie wartości to niby jest takie zero, ale to jest takie zero, które nie może się zgodzić na siebie po prostu, bo chce być jak Bóg. Trzeci boski przymus to jest taki, że wszystko musi iść po mojej myśli, prawda, czyli świat musi funkcjonować tak, jak ja chcę, pogoda musi być taka, jak ja chcę, polityka musi być taka, jak ja chcę. Jeśli się coś nie dzieje, jak ja chcę, to też wchodzę w rozpacz czy w jakąś frustrację. Nie akceptuję świata takim, jakim on jest. I wreszcie być może czwarty, najbardziej boski przymus to jest taki, że wszyscy mają myśleć to, co ja myślę. Czyli właściwie chcę stworzyć świat na swój obraz i podobieństwo, tak, by inni ludzie myśleli to, co ja myślę, wypowiadali się tak, jak ja sobie życzę. To jest bardzo boskie, bo Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Wtedy nie akceptuję ludzi inaczej myślących, mających inne poglądy polityczne, nie akceptuję ludzi, którzy są z innej opcji, niewierzących, nie akceptuję. Nie. I to też jest niskie poczucie wartości tak zwane, czyli generalnie można by powiedzieć, niskie poczucie wartości to jest taka podróbka Boga. I jak się okaże, to jest człowiek, który chce być jak Bóg, ale robi to w fałszywy sposób.
Zatem, pani Moniko, panie Marcinie, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że rodzic nie ma dostępu do własnej wartości, bo już używam takich sformułowań, jakie państwo tutaj prezentujecie, to jak to wtedy wpływa na relację do dzieci? No bo ten temat nas tutaj w sposób wyjątkowy interesuje, tak? Porady pedagoga, psychologa. W związku z tym może kilka słów na ten temat byście państwo powiedzieli.
No właśnie, to jest tak, że jeżeli człowiek buduje swoją wartość na swoim wyglądzie, na tym, co osiąga, na tym, co inni o nim mówią, myślą, prawda, to też dziecko jest wtedy traktowane jako ktoś, dzięki któremu ja też zdobywam swoją wartość. Czyli jeżeli mojemu dziecku idzie bardzo dobrze w szkole, tak, to ja mam większą wartość, jestem lepszym rodzicem. Więc moje dziecko, stawiam mu wtedy zbyt wysokie wymagania, które są też czasami niemożliwe do osiągnięcia, bo dzieci są tylko dziećmi, prawda? Dziecko powinno być grzeczne, powinno się najlepiej uczyć, powinno mu wszystko wychodzić. Dzieci sprawiają kłopoty. Zdarza się, że robią głupoty, że się źle zachowują, że mają humory. Więc rodzic przeżywa to jako coś, co odbiera mu życie. Na przykład jeżeli dziecko, nie wiem, w piaskownicy gdzieś na podwórku czy w sklepie się źle zachowuje, a tak bywa, bo dzieci są niewyspane, bywają przemęczone, chore, to wtedy rodzic to odbiera jako coś, co uderza w niego. W związku z tym są bardzo wysokie wymagania wobec dzieci, dużo agresji. To, co często wiąże się z jakimś naszym krzykiem wobec dzieci, niezadowoleniem, nieakceptacją, tak? Bywa, że dzieci mają jakieś trudności z nauką. Ktoś, kto nie spełnia moich oczekiwań, moich aspiracji, uderza to we mnie bezpośrednio. I to jest też ten problem, który no, właśnie przekazujemy dzieciom.
Dziecko jest, krótko mówiąc, używane jako środek do osiągnięcia celu. Tym nieświadomym celem jest zbudowanie mojej wartości na dziecku. Można by powiedzieć, że dziecko, no to tak brutalnie zabrzmi, jest trochę takim dopalaczem dla rodzica. Można by powiedzieć, że rodzic podrzuca dzieckiem do swojego kominka emocjonalnego. Dziecko służy mu do tego, żeby się poczuć lepiej, więc jest to rodzic taki narcystyczny, skupiony na sobie, który niby kocha dziecko, ale tak naprawdę w fałszywy sposób kocha siebie samego. No i jest to naprawdę duży problem.
Czyli znowu to ja fałszywe tutaj nam wychodzi, prawda?
Tak, panie oczywiście. Tak.
Zatem co możemy zrobić, aby, no znowu używam tego sformułowania, skontaktować się z tą własną wartością?
No i tutaj, chociaż jesteśmy psychoterapeutami, zajmujemy się psychologią zawodowo, to przede wszystkim chcemy tutaj położyć akcent na duchowość. Właściwie wszystkie drogi prowadzą do środka, czyli do wnętrza człowieka. To skontakt z własną wartością dokonuje się na drodze wewnętrznej, a nie na drodze zewnętrznej, a zwłaszcza na drodze duchowej, czyli spotkanie się z rzeczywistym Bogiem, który jest miłością, afirmującą miłością, jest takim przełomowym momentem w życiu naszych pacjentów i nawet jeśli przychodzą na terapię z powodów różnych, to wcześniej czy później jakby, jeśli są chrześcijanami, to nasza praca zmierza w tym kierunku, by pomóc im skontaktować się ze sobą i z Bogiem tak naprawdę. Jest to więc proces duchowy. No tutaj jakbyśmy zaczęli mówić o modlitwie czy o kontemplacji, to moglibyśmy nie skończyć, ale zasadniczo zwłaszcza właśnie modlitwa kontemplacyjna, czyli drugi etap życia duchowego, nie modlitwa oparta na swoich własnych wyobrażeniach, myślach, słowach, lecz modlitwa, która jest wchodzeniem w Bożą obecność bez słów, bez pojęć, bez obrazów, jest takim kluczowym momentem, no ale to dużo by mówić i to Monika już mi daje, mówi dawaj słuchawkę, więc przekazuję.
Bo tak, rzeczywiście to jest taki temat, który jak mój mąż zacznie mówić, to może nie skończyć. To od strony duchowej, ale to od takiej strony psychologicznej też, zresztą mówiliśmy o tym, to się wiąże z duchowością. Odkrycie swojej wartości właśnie w Bogu, że Bóg kocha mnie takim, jakim jestem, totalnie, z moją słabością, z moją bezradnością, z moim pięknem. Odkrywamy swoje piękno i z drugiej strony zgoda na siebie, na swoją słabość. To jest coś, co bardzo pomaga nam żyć właśnie w tym poczuciu wartości, czyli zgoda na siebie. Mam prawo do błędu, mam prawo do tego, że moje dziecko jest, jakie jest, że ma swoje słabości. Czyli akceptacja siebie, taka dobra pokora, świadomość swojej wartości, swojego piękna i akceptacja też swojej słabości.
Właściwie to, powiedziawszy szczerze, nasza książka Rozwój jak współpracować z łaską jest właśnie na ten temat. Tam podajemy 5 dróg, które są niezbędne do tego, żeby z powrotem wejść w kontakt z samym sobą. Nie ma tutaj czasu na to, żeby o każdej z tych dróg mówić, ale rzeczywiście no, 5 takich najważniejszych dróg jest, którymi trzeba pójść.
Proszę Państwa, przypominam, że gościmy dzisiaj w studiu Radia Maryja panią Monikę i pana Marcina. Pani Monika i pan Marcin Gajdowie mówią o rozwoju osobistym człowieka dojrzałego. Dzisiaj w sposób szczególny dotykamy zagadnień poczucia wartości. A zatem ten czas należy w tej chwili do Was, dla Was. Jest przeznaczony i zachęcam, jeśli ktoś chciałby podzielić się spostrzeżeniami czy wymienić myśli, do wybierania numeru telefonu do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej numer 56 655 23 56. Zapraszamy. Witam serdecznie. Kogo witam?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Korejwo z Olsztyna. Tutaj mówimy o procesie dojrzewania, o tym, że człowiek przez całe życie spotyka się z różnymi postawami innych do mnie samego. No i tu trzeba mieć umiejętność samooceny, czyli znać swoje wady i zalety, poziom wiedzy, jaki się ma, z jakich dziedzin, zakresu, jakiego życia. No ale różni ludzie mają różne układy, interesy i tak oceniają albo krytykują innych ludzi, jak im to pasuje, no żeby poniżyć siebie, wznieść. A przed Bogiem każdy człowiek ma wartość, ma godność swoją, ale oceniać się będzie jego nie z samych słów, ale z tego, jakie ma czyny, tak? Jakie, co dokonuje w swoim życiu. I nie należy się po prostu skupiać tak na samym sobie, bo człowiek egoista grabi, a człowiek Boży dzieli się, ubogaca innym tym, co posiada, pracuje nad wspólnym dobrem. I teraz, jeśli dojrzałym człowiekiem jest ten, który widzi swoje miejsce w świecie jako służbę i pragnie wszystkie swoje możliwości i umiejętności wykorzystać dla powiększenia sumy dobra na ziemi, ten, który zdolny jest do służenia sobą, nie wyłącznie sobie, społeczeństwu lub jakiekolwiek jego cząstce po to, by dawać, udzielać je, obdarzać, ulepszać, uszczęśliwiać, uczyć, wspomagać, ratować, leczyć, bo nieważne jest, co robi, lecz cokolwiek czyni dla dobra wspólnego i jak to czyni. Ja oczekuję od was nie słów, a postawy służebnej, form, w jakich się ona wyrazi.
Tyle. Panie Andrzeju, dobrze, ale proszę może swoimi słowami jakąś konkluzję, tak? Z tego, jeśli pan na zakończenie jeszcze chciałby coś dodać. Panie Marcinie, chciałby pan skomentować połączenie naszego radiosłuchacza?
Zdaje się, że pan co tydzień do nas dzwoni.
Tak.
Wolelibyśmy chyba jednak, żeby nie czytać orędzi różnych, tylko jakby wchodzić w formułę dyskusji. To też jakby jest pewien wyraz pokory nawet zgodzić się na to, że taka audycja ma taką formułę. Natomiast rzeczywiście to, co pan akurat zacytował, czy chciał przekazać, ma rzeczywiście duże znaczenie. To znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że gdy jesteśmy pokorni i mamy dostęp do własnej wartości, to widzimy i swoje piękno, ale również widzimy swoją słabość, widzimy siebie w sposób prawdziwy. Pokora to nie jest pokornym nie jest człowiek, który widzi siebie tylko jakby w negatywnych barwach, ale również widzi swoje piękno. No i to później się przejawia w służbie. To dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, był jeden, który dużo mówił, ale nie poszedł i nie zrobił, a był drugi, który powiedział, że nie chce, ale jednak zrobił i to ten drugi właśnie wykonał miłość. Także rzeczywiście chodzi o miłość w świecie.
Dziękuję bardzo. I drugi telefon odbieramy. Bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię i słuchaczka z Małopolski.
Tak.
Mam takie pytanie do państwa gajdów. Jak można poradzić sobie z prawidłowym wychowaniem dzieci w sytuacji, gdy matka i ojciec mają bardzo niskie poczucie własnej wartości i w jaki sposób można samemu, czy da się bez psychoterapii podwyższyć własne poczucie wartości? Także takie mam pytania.
No, dziękujemy za postawienie tego pytania.
Tak, to są różne drogi. Jest takie doświadczenie też mamy, że relacja z Bogiem jest lecząca, czyli lecz to, o czym mówiliśmy, że doświadczamy miłości Boga. To pomaga nam odkryć siebie, zaakceptować siebie, przyjąć siebie, bo On nas kocha, On nas akceptuje, On nas chce. I czasami jest tak, że nawrócenie, czy właśnie doświadczenie miłości Bożej leczy tą ranę rodzica, leczy ten głód rodzica, ale nie zawsze tak bywa. Czasami jest tak, że pomimo relacji z Bogiem, modlitw stawienniczych też, jakiegoś takiego wsparcia duchowego, jednak potrzebna jest pomoc też psychoterapeutyczna, która pomoże czasami skonfrontować się z pewnymi wspomnieniami, ranami. Także też taka droga, czyli czy jest to możliwe, jak to jest możliwe? Myślę, że łaska ma różne drogi, ale też rzeczywiście ważne jest, żeby szukać tej pomocy, żeby widzieć, że jeżeli coś ze mną jest nie tak, jestem właśnie osobą nadwrażliwą, jakąś taką, która nie daje sobie rady ze sobą, spada w jakieś depresje, no to wtedy rzeczywiście warto szukać pomocy.
Tutaj myślimy po prostu zwyczajnie o psychoterapii, ale też dziękując bardzo Pani za to pytanie, powiedzielibyśmy, że warto skorzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznych, różnych warsztatów dla rodziców. Takich narzędzi, które pomogą jakby nam z zewnątrz, ktoś pomoże nam, myślę, że przede wszystkim człowiek pomoże nam z zewnątrz zobaczyć, co robimy nie tak, jak wzmocnić swoją postawę rodzicielską. No. I przede wszystkim właśnie taki, może współczesnym językiem powiedzieć, coaching rodzicielski jest bardzo przydatny.
I kolejny, znaczy już ostatni telefon, tak? Podejmiemy, bardzo proszę. Radio Maryja. No niestety radiosłuchacz rozłączył się, dlatego może bym poprosiła Państwa o kilka słów takich, czy zdań na zakończenie naszej audycji podsumowującej to, o czym dzisiaj była mowa.
No, chcielibyśmy chyba przede wszystkim tutaj trochę już tak przedświątecznie naszym wszystkim słuchaczom i podziękować za aktywność i też jakoś powiedzieć, żeby po prostu nie martwili się, jeśli gdzieś w jakimś momencie widzą, że są niedojrzali, czy widzą, że sobie nie radzą z czymś. To jest bardzo ludzkie, jakoś, żeby nie traktować siebie jakoś bardzo tak tutaj surowo, czy nie wpadać w przerażenie, że ojej, ja tutaj widzę, że właściwie każda audycja jest na mój temat. Chcielibyśmy bardzo zachęcić do takiego łagodnego traktowania siebie, a z drugiej strony do pracy nad sobą, żeby znaleźć taką równowagę. Z jednej strony właśnie takie dobro dla siebie. No dobrze, dzisiaj mi nie wyszło, będę próbować szukać prawdy, znaleźć jakiś prawdę o sobie, wgląd, ale równocześnie być dla siebie bardzo łagodnym.
I też to, co bardzo ważne, to o czym mówimy, że tu mówiliśmy o dwóch skrzydłach miłości, ta afirmacja do naszych dzieci, czyli kocham cię, bo jesteś. Czyli wyłapywać też w sobie, czy nie kochamy dziecko za coś, po coś, czy żeby przyjąć też, że ono też ma swoje słabości, też nie jest od tego, żeby spełniać moje oczekiwania, oczywiście stawiać wymagania, ale też ta nasza miłość siebie pomaga nam też przyjmować dzieci takimi, jakimi są, a to jest naprawdę dla nich bardzo ważne.
No i mówmy sobie nawzajem, że się kochamy, także może dla nas dzisiaj takie małe zadanie domowe, spójrz w oczy swojego dziecka, ile lat by nie miało i cokolwiek głupiego by dzisiaj nie zrobiło, czy wczoraj, czy w ogóle może ostatnio ciągle głupio zachowuje i źle. Spójrz w oczy mu głęboko i powiedz, że go kochasz. Spróbuj to wprost wyrazić. Powiedz mu, że jest kimś dla ciebie ważnym, cennym, pięknym. Poczujmy to. Niech to będzie nasze zadanie domowe na dzisiaj, jutro, pojutrze i do końca.
Panie Marcinie, pani Moniko, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Szczególnie za te miłe słowa na koniec. I to jest takie zadanie rzeczywiście do ciągłego wykonywania w naszym życiu. Bardzo dziękuję radiosłuchaczom również za to, że gościliście w swoich domach naszych gości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.